Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Co zdecydowało o sukcesie i zdobyciu tytułu lodołamacza przez ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Szklanej w powiecie kartuskim? Czy na terenach wiejskich można skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnościami? O tym dziś rozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi pan Stefan Czaja, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka, która prowadzi wspomniany ośrodek w Szklanej w powiecie kartuskim. Witam pana, dzień dobry.
Witam państwa bardzo serdecznie.
I Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
No właśnie, co zdecydowało panów zdaniem, że fundacja działająca na terenie małej miejscowości na Kaszubach zdobyła w tym roku tytuł lodołamacza, pokonała wielu kontrkandydatów z całej Polski? To była dla państwa niespodzianka, że okazało się, że jesteście najlepsi w Polsce?
Muszę przyznać, że to było bardzo wielkie zaskoczenie, bo do tej pory na tłoku takich codziennych obowiązków nawet człowiek nie zdążył się zorientować, że coś udało nam się zrobić, a tutaj taka informacja, że najpierw otrzymaliśmy pierwsze miejsce w plebiscycie tutaj regionalnym na terenie 4 województw, a niedługo potem otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego plebiscytu, także dla nas to wielkie, wielkie wyróżnienie, no i tym bardziej, że działalność jest też taka może mniej znana na powszechnie niż inne takie rodzaje działalności.
Wyście zdobyli nagrodę w kategorii przyjazna przestrzeń. Co to w praktyce oznacza? Jak tworzycie te przyjazne warunki? Bo to jest ośrodek, gdzie przebywają, uczą się, są rehabilitowane dzieci i młodzież.
Tak. Znaczy to jest bardzo szeroka definicja tej przyjaznej przestrzeni. Generalnie dla mnie taka przyjazna przestrzeń to takie miejsce, gdzie nasi uczestnicy czują się swobodnie, czują się docenieni, wyróżnieni, czują się tak jakby równi w stosunku do innych uczestników. Także tutaj, ale to jest praca zbiorowa bardzo wielu ludzi. To generalnie duża rola naszej kadry całej, która wkłada dużo serca w codzienną pracę swoją. Generalnie według mnie to kadra nasza realizuje swoje powołanie, bo to...
Kadra to jest ile osób i kto to jest ta kadra?
W tej chwili zatrudniamy na etacie ponad 70 pracowników. Tyle serca, co wkładają w codzienne swoje obowiązki, te relacje, które nawiązują ze naszymi uczestnikami, to już można rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach powołania, a nie pracy, bo to naprawdę trzeba oddać serce, poświęcić całe swoje życie, żeby tak móc realizować te zadania, które tam trzeba
codziennie
realizować.
Czyli to są co, terapeuci, tak, jacyś...
Tak. Zatrudniamy bardzo dużo oligofrenopedagogów. Też mamy dużo rehabilitantów, specjalistów, różnych psychologów, logopedów.
I wszyscy mieszkają na terenie powiatu kartuskiego, czy przyjeżdżają do was z różnych innych terenów?
Większość jest lokalnych, tak jakby mieszkańców naszych terenów, ale też dojeżdżają z Trójmiasta, też się zdarzają takie sytuacje, także nie można tego tak jakoś ujednolicić, ale mamy to szczęście, że mamy jednych z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, bo też coraz częściej się zdarzają już skierowania z miasta do nas, do naszej placówki, także to też, mimo że jesteśmy gdzieś położeni na uboczu, to też już daliśmy się poznać, że nasza kadra też potrafi zrobić dobrą robotę.
70 osób zespołu, pracowników, a ilu podopiecznych, ile osób, które biorą udział w zajęciach?
Generalnie nasz ośrodek opiekuje się dwoma grupami beneficjentów. Pierwsi uczestnicy to są ci, którzy realizują obowiązek szkolny. Ci są w wieku od 3 do 25 lat. To są osoby, które mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym ze sprzężeniem, czyli co najmniej dwukierunkową niepełnosprawność. Takich uczestników na tą chwilę mamy 83. Ci uczestnicy przyjeżdżają do nas codziennie od 8 do 14, są dowożeni naszymi samochodami do placówki i po zajęciach odwożeni do domów. Oprócz tego też nasza placówka zajmuje się realizacją wczesnego wspomagania rozwoju. To są podopieczni, którzy mają potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, czyli to są dzieci od urodzenia do 3, 4, do 7 roku życia. którzy mają zajęcia indywidualne według potrzeb, czyli według zaleceń lekarza też. To generalnie od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Czyli te terapie prowadzone są indywidualnie.
Tak,
każdy uczestnik
indywidualne, zupełnie indywidualne zajęcia z logopedami, z psychologiem czy z fizjoterapeutami.
A ja tak się zastanawiam, tak sobie myślę, że takiego ośrodka jak w Szklanej, to mogą pozazdrościć chyba również duże miasta, bo nie w każdym dużym mieście można z takim, ludzie opowiadają z takim zaangażowaniem i pewnie nie wszędzie można znaleźć taką placówkę tak dobrze zorganizowaną, nagradzaną. Jakiego właśnie wsparcia potrzebują ośrodki, panie dyrektorze?
Myślę, że tu trzeba podkreślić to, co dla kapituły, która decydowała o wyróżnieniu na poziomie regionalnym, bo ta nagroda była najpierw nagrodą i rywalizacją wśród kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, więc już tutaj była rywalizacja bardzo trudna, a później z ogromną przyjemnością okazało się, że nasza rekomendacja uzyskała pierwsze miejsce wśród wszystkich placówek z całego kraju, czyli z 16 województw. Co wyróżnia i dlaczego przyjazna przestrzeń? No właśnie ta możliwość dostępu do szerokiej rehabilitacji, rozumianej kompleksowo, także z dostępem do basenu na terenach wiejskich, co nie jest taką normalną rzeczą w dużych aglomeracjach. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje w tej chwili 59 umów w ramach wsparcia organizacji pozarządowych i choć jest to 36 placówek na Pomorzu, to jednak większość z nich nie ma dostępu tak i nie dysponuje, nie włada samodzielnie aż tak dobrą bazą, jeżeli chodzi o budynki, przestrzeń. Często są to obiekty wynajmowane, więc tu trzeba to wyróżnić. To, co wyróżnia fundację, to to, że łączymy wsparcie edukacyjne z rehabilitacją dodatkową, wsparciem także dla absolwentów, którzy nie znajdują miejsca w innych placówkach na terenie nie tylko powiatu kartuskiego. I jest to działanie kompleksowe. Myślę, że udało się dzięki ponad 20 lat funkcjonowania fundacji zmienić postawy i mieszkańców Sierakowic, mieszkańców Szklanej, Miechucina. I wszyscy tam uwierzyli w możliwość aktywności społecznej, obywatelskiej, w możliwość i sukces, jeżeli chcemy sobie wzajemnie pomóc.
No właśnie, bo tak sobie myślę, że na takich terenach wiejskich, w małej miejscowości, w lokalnym środowisku działa się trochę chyba inaczej niż w dużym mieście.
To ma, myślę, że dwie strony. Z jednej strony może być łatwiej, bo wszyscy się wzajemnie znają i łatwiej jest dotrzeć z prostym komunikatem: słuchaj, chciałbym coś zrobić, potrzebuję pomocy, ale często jest tak, i to jest jedno z moich głównych zaskoczeń w mojej pracy zawodowej, że niepełnosprawność jest takim elementem, którego się wstydzimy w rodzinie i chowamy, po prostu chowamy osoby z niepełnosprawnością w domu, nie pokazujemy ich na zewnątrz. Decydujemy, że osoby z niepełnosprawnością, szczególnie sprzężoną, głęboką, powinny zajmować się tylko i wyłącznie drobnymi, prostymi zadaniami, pracą w gospodarstwie i już zamykamy jakiekolwiek inne formy aktywności edukacyjnej, czy później społecznej, czy zawodowej.
Panie dyrektorze, jak wam się udało właśnie wyciągnąć te osoby z niepełnosprawnością z domów? Bo nawet mówił pan przed wejściem na antenę, że macie tak dużo chętnych, że musicie w tej chwili już odmawiać wręcz miejsc, bo brakuje tych miejsc. Jak to się dzieje? Zmieniły się postawy trochę w tej okolicy, jeśli chodzi o podejście do niepełnosprawności? Zauważacie to państwo?
Znaczy na pewno, bo w naszej tej 20-letniej działalności, naszej fundacji, to się zmieniało na przełomie lat. Jak zaczynaliśmy, jak w 2006 roku powstała inicjatywa założenia tego ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, to też była to malutka placówka. Zaczynaliśmy z 12 podopiecznymi i potem tak sukcesywnie to się rozwijało. To też było widać po naszej bazie lokalowej, bo tak jak otwieraliśmy nasz ośrodek, to utworzyliśmy go na bazie obiektu przejętego od gminy, który miał ponad 100 metrów kwadratowych.
Bo tam było wcześniej przedszkole, tak?
Tak, było przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, tylko z racji tego, że nasi uczestnicy tego przedszkola rośli i to też już taka koncepcja przedszkola przestała być już potrzebna i pojawiła się potrzeba zapewnienia im opieki.
Czyli powstała szkoła
tak,
po prostu.
Tak, i powstał powstał ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, który zapewnia im teraz zajęcia do 25 roku życia. Też w ramach tego ośrodka, dzięki tutaj funduszom z PFRON-u, też uruchomiliśmy program 25+, w którym też nasi absolwenci po skończeniu 25 roku życia tak, też mogą uczestniczyć w takich dziennych zajęciach w naszej placówce.
To są podopieczni, to są osoby, uczestnicy, którzy pochodzą z terenu powiatu kartuskiego, czy to jest trochę szerzej, że tak powiem, sięgacie swoim...
Akurat specyfika naszego położenia jest na styku kilku powiatów i faktycznie, mimo że odległość w kilometrach, to tam jest maksymalnie do 30 kilometrów od naszej placówki, ale to nasi podopieczni są złożeni generalnie z pięciu powiatów, czyli powiat kartuski, powiat kościerski, powiat bytowski, powiat lęborski, powiat wejherowski. Także teoretycznie zasięg mamy bardzo szeroki, pięć powiatów, ale odległość to około 30 kilometrów maksymalna.
Ośrodek prowadzi fundacja, więc rozumiem, że fundacja też gromadzi środki na to, żeby można było zbilansować działalność takiej placówki, ale również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością wspiera ten ośrodek i też inne tego typu. Tutaj pan dyrektor już trochę powiedział na ten temat.
Tak, my wspieramy organizacje pozarządowe w ramach ogólnopolskich konkursów ogłaszanych corocznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tej chwili taki konkurs
Ale to nie jest 100%?
Nie. Ten udział własny jest różny. W tej chwili w czynnych umowach sięga od 5% więcej, natomiast w aktualnym konkursie będziemy ten udział własny organizacji także po doświadczeniach covidowych zmniejszać. Co ważne, dajemy szansę organizacjom pozarządowym na finansowanie rehabilitacji ciągłej, czyli rehabilitacji osób z niepełnosprawnością przez co najmniej 10 miesięcy w roku i 5 dni w tygodniu. To dofinansowanie w tej chwili trafia na Pomorzu jest uruchamiane w ramach 59 umów dla pomorskich organizacji. Jest to 18 200 000 zł. Tyle w tym roku przekażemy na wsparcie organizacji pozarządowych. Udało nam się dzięki aktywności trzeciego sektora stworzyć sieć placówek, których jest 36 na Pomorzu. Większość umów to są umowy wieloletnie, czyli umowy, które są zawierane na 3 lata, co jest bardzo oczekiwane przez organizacje pozarządowe i daje szansę na stabilne realizowanie swoich działań i budowanie właśnie zespołów ludzkich, budowanie kadry fachowców, kadry, która uskutecznia nowoczesne formy rehabilitacji, nowoczesne formy terapii, uczy się, poszerza swoje kompetencje. I na szczęście to wyróżnia Pomorze, z tego możemy być dumni, że wsparcie jest dostępne na terenie całego województwa. To nie są tylko duże ośrodki.
Właśnie te 36 istotne. Placówek, one znajdują się w każdym powiecie? Jak to wygląda?
Znajdują się lub też obsługują mieszkańców, dzieci, młodzież wszystkich powiatów, z wyjątkiem jednego. Nie będziemy go wymieniać, ale zapraszamy.
Ale dlaczego? Wymieńmy.
Nie. Zapraszamy. Z chęcią zapraszamy. W tej chwili do 7 grudnia trwa konkurs. Można składać drogą elektroniczną wnioski do funduszu. Na naszej stronie internetowej mamy warunki konkursu Sięgamy po sukces, tak on się nazywa. Zapraszamy też do codziennego kontaktu z pracownikami oddziału pomorskiego PFRON. Udzielimy informacji, podpowiemy, jak przygotować wniosek, jakich błędów uniknąć. Pamiętajmy, że konkurs jest ogólnopolski, więc wszystkie wnioski aplikują i są oceniane przez jedną komisję jednolitą, w sposób jednorodny na terenie całego kraju.
Teraz zrobimy krótką przerwę, a po tej przerwie będziemy rozmawiać o barierach w powstawaniu, w działaniu takich ośrodków, a także liczę na to, że pan prezes Fundacji Zeszklanej poradzi, jak sobie zorganizować, pomóc sobie, by taki ośrodek mógł powstać, mógł działać z takimi sukcesami.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną są Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stefan Czaja, prezes fundacji prowadzącej ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Szklanej w powiecie kartuskim. Tegoroczny laureat lodołamacza w kategorii Przyjazna Przestrzeń. Witam panów ponownie.
Dzień dobry.
Chciałam zapytać, bo rozmawialiśmy o dostępności do rehabilitacji, do aktywizacji w niewielkich miejscowościach, takich właśnie jak chociażby Szklana. Czy na terenach wiejskich jest jeszcze dużo na Pomorzu do zrobienia? Jak my wyglądamy na tle Polski, panie dyrektorze?
Na szczęście Pomorze wyróżnia się dużą aktywnością organizacji pozarządowych. Mamy placówki na terenie powiatu gdańskiego, na terenie powiatu starogardzkiego, na terenie powiatu nowodworskiego, które skupiają się na pracy na terenach wiejskich, ale tak jak mówiliśmy już w poprzedniej części audycji, jednak niezmiennie nadal widzimy potrzebę docierania do małych miejscowości, do przysiłków, tam, gdzie jednak należy wyciągać z domu, bo tak trzeba to określić, osoby z niepełnosprawnością. To, co teraz także nas wyróżnia, to to, że w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd finansujemy na przykład dla głęboko niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wózki o napędzie elektrycznym, ale dostosowane właśnie do jazdy także na takich typowych terenach wiejskich, żeby można było samodzielnie się poruszać.
Chciałam pana prezesa zapytać, co jest największym problemem takim na co dzień w funkcjonowaniu takich ośrodków na terenie wiejskim? Właśnie tak sobie myślę, czy to na przykład może być dowóz uczestników, czy w ogóle funkcjonowanie ośrodka, czy może lokalna społeczność nie zawsze przychylna. Jak to wygląda w praktyce?
Czy najtrudniej jest rozpocząć, bo przekonać instytucje do zasadności takiej inwestycji jak nasza placówka, gdzie na terenach wiejskich zakładaliśmy, że mamy mieć, osiągnąć 80 paru uczestników naszej placówki, to ciężko było tak jakby przekonać, że to nam się uda zrealizować.
Że nie ma teraz tylu ludzi, tak? Chętnie,
no właśnie,
nie
tak
będzie.
Na początku, ale teraz już z perspektywy czasu To jest tak jakby ta bariera już jest pokonana, ale to też następne bariery wchodzą odległości. Na wsi niestety trudniej jest tych uczestników przetransportować w jedno miejsce, prawda?
Bo
w mieście
rozproszenie jest duże,
no właśnie,
tak?
Jest duże rozproszenie i no, na tą chwilę mamy co prawda 7 samochodów, które codziennie rano przywożą i odwożą naszych uczestników, ale przy rosnącej liczbie tych zawsze to jest niewystarczające.
Te pierwsze kroki, które trzeba zrobić, żeby zorganizować się, do kogo się powinny zwrócić osoby, które by chciały rozpocząć takie aktywne wspieranie osób z niepełnosprawnościami? Mają fundację albo założyły jakieś stowarzyszenie i chcą zacząć działać, to od czego oni mają zacząć, ci ludzie?
No w tej chwili jest troszeczkę już większa świadomość. Na pewno można skorzystać z doświadczeń samorządów, czyli urzędów gminy, czy powiatowych centrum pomocy rodziny. Te instytucje też już posiadają dużą wiedzę na temat prowadzenia takich placówek jak nasza. Także to na pewno można skorzystać z ich doświadczenia. Ale też no, trzeba też mieć pomysł i ten pomysł poprzeć jakimiś argumentami.
Realnymi do wykonania.
Tak jest, to właśnie. Chociaż przyznam się, że tak jak my zaczynaliśmy, pierwsze nasze marzenia pojawiły się odnośnie realizacji budowy naszego ośrodka, to też to się wydawało mało realne, bo zakładaliśmy wybudowanie obiektu za 7 milionów na początek. Także to też na takich terenach wiejskich zgromadzenie takich środków to też się wydawało mało realne. No ale dzięki przychylności instytucji, dzięki przychylności lokalnym samorządom, ale przede wszystkim dzięki przychylności założycielom naszej fundacji, którzy wsparli naszą działalność olbrzymią kwotą środków finansowych, udało się to zrealizować.
Tym i to jest nie koniec, bo no właśnie, proszę dziękować.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Generalnie chodzi o założycieli, czyli państwo Teresę i Kazimierza Woźniaków. To oni w każdej sytuacji, kiedy się do nich zwracamy, bo to są różne sytuacje, czy zakup kolejnego samochodu, czy no, inne jakieś sprzęty niezbędne do prowadzenia naszego ośrodka, zawsze na nich możemy liczyć. I to też jest taki gwarant sukcesu, gdzie ma się takie zabezpieczenie w takich osobach.
No właśnie chciałam tutaj zapytać pana o tą infrastrukturę waszą, bo mówił pan, że zaczynaliście od 100-metrowej powierzchni, teraz jest metrów 3000.
Tak.
I wszystko się kurczy powoli, bo przybywa tych uczestników, ale wasza placówka, przypomnę, w Szklanej w powiecie kartuskim mała miejscowość, ma też basen. Tak jak tutaj mówił, wspominał pan dyrektor, co jest na terenach wiejskich rzadkością, ale czy są plany dodatkowych inwestycji, jakieś rozbudowy, poprawy dostępności?
Znaczy, mamy jeszcze takie marzenia, które miejmy nadzieję uda nam się jeszcze zrealizować, bo w tej chwili największym dla nas problemem jest to, że nasi uczestnicy w momencie ukończenia 25 lat, no teraz już przez program 25+, też troszeczkę dłużej, ale nie ma dla nich tak jakby żadnej alternatywy po ukończeniu naszej placówki. Stąd nasze marzenie takie, żeby udało nam się w przyszłości wybudować ośrodek taki, środowiskowy dom samopomocy, połączony z domem opieki takiej całodobowej, już docelowej. Miejmy nadzieję, że dzięki przychylności, jeszcze mówię, tych wszystkich osób, wspólnymi siłami uda nam się to zrealizować w przyszłości.
Chciałam zapytać też o sprzęt rehabilitacyjny, bo tak sobie myślę, że wasza placówka na pewno jest, no tak brzydko powiem, naszpikowana tym sprzętem. Tego na pewno jest bardzo dużo, skoro prowadzona jest indywidualna terapia osób z niepełnosprawnością uczestników. Każdy potrzebuje czegoś innego, tego sprzętu pewnie jest dużo. Jak dochodzi do zakupów? Czy wy testujecie ten sprzęt wcześniej? Jak to wygląda w praktyce?
Metody pracy z naszymi uczestnikami też się zmieniają na przełomie lat, także tutaj my duży nacisk kładziemy na szkolenie naszej kadry, także bardzo dużo różnych szkoleń dla naszych pracowników organizujemy. I też podczas tych szkoleń, czy podczas wymiany, współpracy z innymi placówkami gdzieś pojawiają się informacje odnośnie jakichś potrzeb, jakichś nowych metod, nowych technik i nowych sprzętów potrzebnych do pracy. I na podstawie sugestii
pracowników... Na przykład sprzętu do komunikacji alternatywnej chociażby.
Tak. To jak pani mówiła...
To są najdroższe chyba urządzenia.
Urządzenia takie specjalistyczne są bardzo drogie, bo to zaczynając od wózków jakichś takich specjalistycznych poprzez inne sprzęty rehabilitacyjne, to są olbrzymie kwoty potrzebne na sfinansowanie takich sprzętów. Dlatego każdą taką decyzję podejmujemy bardzo starannie, przemyślanie, żeby te sprzęty, które wykorzystujemy na co dzień, faktycznie przynosiły efekty i ułatwiały życie naszym uczestnikom.
Chciałam właśnie pana dyrektora PFRON zapytać o, dlatego tutaj nawiązałam do tego sprzętu, ponieważ niedawno została podpisana umowa dotycząca utworzenia i prowadzenia ośrodka wsparcia i testów, który będzie się znajdował, ten ośrodek, w Nowym Dworze Gdańskim. PFRON podpisał, będzie to finansował, ale czy często się właśnie potrzeba jest dlatego, że często się zdarzało takie nietrafione zakupy, ktoś coś kupił, a potem się okazywało, że jest to niepotrzebne, nie do niego przystosowane?
Myślę, że trzeba podkreślić to, co powiedział mój przedmówca, że kluczem jest dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb. Ta pomoc powinna być dopasowana do osób, do konkretnej osoby z konkretną niepełnosprawnością. I rzeczywiście nie mogę zaprzeczyć, iż nie zdarzało się w naszej praktyce zawodowej, aby de facto osoby występowały o sprzęt, który niekoniecznie w perspektywie dłuższej będzie im potrzebny.
Jak to będzie wyglądało tam na miejscu w Nowym Dworze?
Dlatego powstanie ośrodków wsparcia i testów. Na dziś w kraju 8 takich placówek powstanie. Na Pomorzu taką placówkę uruchamia w tej chwili specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim. Dostępny będzie do wypożyczenia nowoczesny sprzęt elektroniczny, nowoczesne pomoce rehabilitacyjne, tak aby osoby niepełnosprawne właśnie tam mogły uzyskać porady, mogły uzyskać pomoc w dopasowaniu, bo to jest często bardzo ważna kwestia, o której zapominamy. Pamiętajmy, że wybór sprzętu, wybór urządzeń należy do wyłącznej kompetencji osoby z niepełnosprawnością i tutaj wsparcie specjalistów od pedagogów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów często, czy osób, które mają wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji, jak spionizować osobę z czterokończynowym porażeniem, to jest bardzo ważne, bo chodzi o to, aby te środki wydawane były efektywnie, aby trafiły do jak największej grupy osób, a co najważniejsze, aby pomagały tej konkretnej osobie z niepełnosprawnością. jak najbardziej efektywnie, aby można było dzięki wsparciu dążyć do samodzielności.
Mówił pan, że będzie 8 takich ośrodków w Polsce, w tym u nas w Nowym Dworze Gdańskim. A dlaczego akurat w Nowym Dworze Gdańskim i czy będą kolejne? Bo z rejonu Słupska no ciężko będzie na przykład
tak,
pojechać daleko.
Trwają kolejne nabory wniosków i sukcesywnie ośrodki wsparcia będą powstawały. Proszę pamiętać, że równolegle od lat, bo finansujemy także już wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, na przykład w Gdańsku, na przykład na terenie powiatu kartuskiego, czy też wcześniej w Chojnicach i w Słupsku. Te potrzeby będziemy starali się sukcesywnie zaspokajać. Zobaczymy też, bo to wydaje się nam najważniejsze, takie jest kluczowe założenie, aby naprawdę w tych ośrodkach osoby miały dostęp do najnowocześniejszych rzeczy, często innowacyjnych, innowatorskich.
Będą mogły wypożyczyć do domu, na przykład przetestować przez
dokładnie
jakiś
tak.
czas.
Dokładnie tak.
I wtedy się zdecydować dopiero,
dokładnie
czy
tak.
kupują.
I później po sprawdzeniu złożyć wniosek o dofinansowanie już dopasowanego dla siebie sprzętu, to po pierwsze. Pamiętajmy też, że w pierwszym kwartale przyszłego roku uruchomiony zostanie mechanizm ogólnopolskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, tak aby sukcesywnie odchodzić od zakupów, a przejść do modelu wypożyczania sprzętu dla osób z niepełnosprawnością.
Rozumiem, że w takich ośrodkach będą pracować ludzie, którzy będą przede wszystkim mieli wiedzę o tym, co jest na rynku dostępne i w jakim zakresie osoba z jakimi rodzajami niepełnosprawności może korzystać z tego sprzętu, ale czy nie widzicie państwo potrzeby na przykład szkolenia właśnie nauczycieli, chociażby czy terapeutów w takich ośrodkach jak w Szklanej, żeby oni również wiedzieli, co mogą zaproponować, że jest na przykład i co można przetestować, też rodziców, którzy często decydują, jakie dziecko na przykład będzie miało wózek, bo z dzieckiem na przykład jest kłopot, żeby się porozumieć. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
To bardzo dziękuję za to pytanie, bo powstanie ośrodków wsparcia i testów jest też elementem modyfikacji funkcjonowania placówek edukacyjnych. I jednym z zadań OWiD-ów jest wsparcie wszystkich placówek edukacyjnych, tak żeby kadra miała wiedzę o tym, co jest możliwe dla osób z niepełnosprawnościami. Na szczęście w różnych formach, także projektowych, organizacje pozarządowe już się od lat szkolą w tym zakresie, analizują te potrzeby i zawsze organizacje tutaj są szybkie i skuteczne w dotarciu do nowoczesnych rozwiązań. Natomiast myślę, że to jest działanie, które będzie bardzo ważne w obszarze chociażby szkół specjalnych, placówek edukacyjnych dla osób z głęboką niepełnosprawnością.
Chciałam zapytać, czy ten ośrodek już działa w Nowym Dworze Gdańskim?
Ten ośrodek jest na etapie tworzenia. W tej chwili są procedury przetargowe dotyczące zakupu sprzętu. Faktyczne uruchomienie to jest marzec roku 2022.
Będzie opłata jakaś za takie usługi, czy to będzie...
Nie przewidujemy odpłatności od osób zainteresowanych.
To bardzo dobrze. Chciałam też zapytać pana dyrektora o realizowanie dostępności, bo od września mamy taką oto sytuację, że ona powinna być zapewniona wszystkim osobom z każdym rodzajem niepełnosprawności w pewnym zakresie w niektórych instytucjach, w tak zwanych obiektach publicznych. I jak to wygląda w praktyce? Czy do PFRON-u wpływają już skargi, bo od września te skargi można wnosić na brak dostępności?
Po pierwsze, powtórzmy to i dziękuję, że mogę to mówić na antenie Radia Gdańsk. Osoby ze szczególnymi potrzebami, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, osoby niesamodzielne, mogą składać do samorządów, do jednostek publicznych wnioski o zapewnienie dostępności. Skarga na brak dostępności jest kolejnym elementem, czyli najpierw informujemy o swoich potrzebach, które widzimy, że urząd, instytucja nie zapewnia, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, możliwość poruszania się, możliwość dotarcia do instytucji, a następnie jeśli to...
Też dostęp do dokumentacji chyba online.
Także dostęp do informacji elektronicznej, czyli mamy dostępność komunikacyjną i informacyjną, szeroko rozumianą, jak również informacje, coś co dla mnie na przykład jest przeszkodą, czyli informacje w urzędach, co w danym pokoju się znajduje i kto tam przyjmuje interesentów. To jest ciągle kłopot i znalezienie takich informacji także na stronach internetowych wcale nadal nie jest łatwe. To jest dla nas poważne wyzwanie. Pierwsze wnioski o zapewnienie dostępności do instytucji już wpływają, jak i też wpływają do oddziału pomorskiego PFRON. Jesteśmy, co ważne, po szeregu szkoleń realizowanych przez samorządy, to od kilku lat bardzo skutecznie te szkolenia cyklicznie są realizowane, mamy przekonanie, że najważniejszym wyzwaniem jest w tej chwili właśnie zmiana dostępności informacji przestrzennej. Środowisko osób, na przykład osób z dysfunkcją wzroku, osób niewidomych, sygnalizuje problemy z takimi przeszkodami jak skutery elektryczne, hulajnogi, które są nieoznakowane. I ta kwestia dzisiaj jest w przestrzeni publicznej nieuregulowana, a jest to dla tego środowiska poważna przeszkoda, z którą się spotykamy na co dzień.
A jeszcze na koniec chciałam zapytać pana prezesa Stefana Czaje, czy taka fundacja, taki ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy jak wasz w Szklanej, on jest całkowicie dostępny, czy też jeszcze macie plany poprawianie tej dostępności w jakiś sposób? Oglądałam stronę internetową. Na stronie internetowej wszelkie informacje można oczywiście wyczytać. Nawet informacje o jakości wody w waszym basenie się pojawiają. Ale pytam o takie bariery może bardziej architektoniczne. Czy to jeszcze też musicie nad tym pracować?
Znaczy, mieliśmy to szczęście, że na etapie projektowania, przed projektowaniem jeszcze objechaliśmy ileś takich podobnych placówek publicznych, gdzie no, skorzystaliśmy z doświadczeń innych osób i innych placówek. I wtedy po kilku dniach spędzonych z projektantem przekazaliśmy wszystkie takie nasze sugestie, które by miały być w tym obiekcie uwzględnione. I
na szczęście, za głowę.
Na szczęście na tą chwilę nie mamy takich barier, bo mamy faktycznie dwie windy przygotowane też dla osób niepełnosprawnych. Mamy sanitariaty, mamy basen też z podnośnikami, gdzie osoby niepełnosprawne mogą też korzystać z tego basenu bez problemów. Także co do barier technicznych takich w naszym obiekcie, na szczęście możemy się pochwalić, że na tą chwilę nie mamy takich problemów.
Warto też podkreślić, bo to niech to będzie dobre podsumowanie naszej audycji, że w ostatnich kilku latach mocno wzrosła ilość wniosków właśnie z urzędów gmin, z małych gmin o dostosowanie przestrzeni w tychże instytucjach, począwszy od korytarzy, po w ogóle wejście do budynków, po dostęp do toalet, a w ostatnich dwóch latach bardzo dużo wniosków do PFRON-u wpływa o dostosowanie przestrzeni informacyjnej. Oznaczenie schodów, oznaczenie tablic informacyjnych, tak aby interesariusze z różnymi niepełnosprawnościami mogli samodzielnie w urzędzie się poruszać, samodzielnie uzyskać informacje i czuć się pełnoprawnymi obywatelami. Przepraszam.
Tego właśnie wszystkim życzymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stefan Czaja, prezes Fundacji prowadzącej ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Szklanej. Dziękuję Panom za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Program zrealizowała Ewa Palicka. Żegnam się, Joanna Matuszewska.